Zmyślałem ostatnio nad słowem z Ewangelii Marka, które jest właściwie słowem kluczowym dla wszystkich chrześcijan, a mianowicie słowo, które powiedział Pan Jezus odchodząc na końcu, mianowicie 16:15 i rzekł: idąc im na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Są to bardzo znane słowa. Pan Jezus mówi: idźcie i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Czy zastanawialiście się, co to znaczy wszystkiemu stworzeniu? Ja się zastanawiałem już nie tylko o ludziach, myślałem, może to chodzi również o zwierzęta, może ptaki, kota. Ale wiecie, to już zbyt daleko idziemy. Ja specjalnie tak to mówię. Dlatego, że my czasami, mówiąc Ewangelii, myślimy tylko o pewnych ludziach. Zanim się wejdziemy w tę dywagację, czy chodzi o jakieś tam jeszcze inne istoty, to przynajmniej obejmijmy wszystkich ludzi tą Ewangelią. Myślę tutaj o tym, że czasami mówimy może pewnym ludziom, może sąsiadom, a może im właśnie nie mówimy, a może na przykład ludziom tam, nie wiem, bezdomnym, czy alkoholikom, albo innym, albo z kolei tylko porządnym, a to oznacza, że Bóg chce, żeby Ewangelia dotarła do każdego człowieka, zarówno nauczyciela, muzyka, człowieka bezdomnego, alkoholika, biznesmena, burmistrza, starszego, dziecko. Czasami mamy takie w naszych myślach, czy w naszych głowach, albo w naszych doświadczeniach pewne sami uprzedzenia, że może do temu człowiekowi jest to niepotrzebne, a może inaczej, może on tego nie przyjmie. Wczoraj na tym wykładzie właśnie słyszeliśmy, że czasami do niektórych kościołów przychodzą tylko pewne grupy osób i pewne grupy osób się tam dobrze czują, inne z kolei nie. Ale dzięki Bogu, mówię o tych te myśli właśnie były w moim sercu, zanim przepojechałem ten wykład. I wierzę, że zmianę, którą Bóg chce w naszym kościele zrobić, tutaj w Lubartowie, to jest to, żebyśmy dosięgali wszystkich ludzi w Lubartowie. Mam na myśli różne typy osób, nie tylko ludzi potrzebujących materialnie, czy bezdomnych, czy alkoholików, ale wszystkich, takich również. Dlatego, że Ewangelia jest dla wszystkich osób. I chcielibyśmy to przyjąć, to myślenie Pana Jezusa Chrystusa, że głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. To znaczy, ja myślę, że każdy, kto poznał Jezusa Chrystusa i Ewangelię, powinien mieć takie właśnie nastawienie, że o, czy ta osoba już słyszała Ewangelię? Czy ja mogę jej powiedzieć Ewangelię? Tej osobie. O, to jest stworzenie, którą też mogę zapoznać z Ewangelią. Taka pasja powinna być w nas. Kochani, z Ewangelią jest pewna... Z Ewangelią się łączy pewne słowo. Czy wiecie, jakie to słowo? Czym ona jest tak naprawdę? Mówi list do Rzymian. To słowo, które mówi w Ewangelii i które określa, jest to... Co? Teoria? Jest to moc Boża. List Pawła do Rzymian 1:16 mówi tak: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Najpierw Żyda, potem Greka. W tym przypadku Greków nie chodziło tylko o Greków z narodowości, ale wszystkich ludzi nie Żydów. A więc jest to znowu, Ewangelia jest dla wszystkich, i dla obrzezanych, i dla nieobrzezanych. Ale czym ona jest? Czytamy? Ewangelia jest mocą Bożą. Muszę wam powiedzieć, i o tym dzisiaj powiemy, że z mocą jest pewien problem. Czy wiecie, jaki jest problem? Ja zaraz powiem. Moc jest w ogóle potrzebna, nawet do tego, żebyśmy dzisiaj mogli funkcjonować, żeby mikrofon działał, potrzebna jest moc. To jakaś tam moc prądu elektrycznego, prawda? Żebyście mogli się tutaj dostać. Niektórzy użyli mocy w swoich samochodach, niektórzy mocy w swoich nogach, którą żeście nabyli poprzez zjedzenie pokarmów jakichś tam, prawda? Więc moc jest potrzebna. Ale kiedy jest moc, to moc może czasami też uczynić rzeczy, jakby tak powiem, których nie oczekujemy. Albo rzeczy, kiedy moc się wyzwala, dzieją się rzeczy, które jakby uboczne. Na przykład elektrownie jądrowe mają potężną moc, ale kiedy ta moc nie jest okiełznana, to skutki z boku są niszczące. I chcę wam powiedzieć, że Ewangelia jest taką mocą Bożą. I czytamy tutaj, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. A więc Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka. Dlaczego jest mocą Bożą? Dlaczego to nie jest teoria? Dlatego, że czytamy w Słowie Bożym, że Bóg, który wyrwał nas, albo wyrywa, bo może to zrobić, to jest zadanie Mesjasza, zadanie namaszczonego Jeszua HaMeszija, aby wyrwać człowieka z królestwa ciemności i przenieść do królestwa światłości. Wyrwać. Lubię to słowo i ono jest bardzo, bardzo znaczące. Wyrwać. Czy... No, na pewno wielu z was pracowało w ogrodzie. Przynajmniej trochę. I wyrwanie oznacza czegoś, co naprawdę jest mocno zakorzenione. Potrzebna jest moc do tego. Ja ostatnio, chyba z tydzień czy dwa temu, wykopywałem tuje stare, które były gdzieś tam w glebie. I okazuje się, żeby wyrwać taką tuję, to nie jest takie proste. Jakąś trawkę możesz wyrwać, pewne zioła możesz jedną ręką, ale pewne tuje, które ma korzenie gdzieś tam głęboko, okazuje się, że nieźle trzeba się napocić, trzeba wziąć łopatę, gdzieś tam odcinać korzenie, siekierę, czasami łopatą nie można, jak korzeń jeszcze gdzieś tam rośnie ukośnie, tak jak miałem ostatnio, to wcale nie było takie proste. I chcę wam powiedzieć, że ludzie, którzy są w Królestwie Ciemności, a tak właściwie my wszyscy żyliśmy w tym Królestwie Ciemności, a wiele ludzi żyje nadal w Królestwie Ciemności, niestety teoria nie wystarczy. Potrzebna jest moc, aby te korzenie zostały przecięte, aby ten człowiek został wyrwany, abyśmy ty i ja mogli być wyrwani z Królestwa Ciemności, potrzebna jest moc. I aby ludzie, do których pójdziemy, którym głosimy Ewangelię, którzy są w Lubartowie, czy którzy są w naszych rodzinach, którym będziemy zwiastować Ewangelię, czy zwiastujemy, aby zostali wyrwani, potrzebna jest moc. I nawet jeśli dzisiaj ktokolwiek na tym miejscu czujesz, że jesteś gdzieś związany czymkolwiek, jakimś grzechem, może nie jesteś blisko Boga, to nie wystarczy tak po prostu, że sobie pomyślisz i przejdziesz. Do tego, żeby cię wyrwać z królestwa ciemności, jakiejkolwiek opresji, potrzebna jest moc. I Ewangelia właśnie jest mocą Bożą. I Paweł mówi, apostoł Paweł, nie wstydzę się Ewangelii, bo ona jest mocą Bożą. Ku zbawieniu to jest cudowne słowo. Każdego. Każdego. Aleluja. Każdego. A więc ciebie. Ciebie i ciebie. Ewangelia i mnie, bracie i siostro. Każdego. Każdego w Lubartowie. Każdego w Polsce, każdego w Lublinie, każdego w Białorusi, każdego w Chinach, każdego, kto wierzy, tak? Każdego, kto wierzy. A więc musi być, wystarczy tylko odpowiedź wiary, odpowiedź od serca i wówczas ta moc, to tak jakby, wiecie, tak jakby jakieś ramię takie ponadnaturalne wchodziło w twoje życie, w twoje serce tam i kiedy jest ta wiara, następuje zaczepienie. I to ponadnaturalna moc Ewangelii wyrywa cię z królestwa ciemności. I to jest naprawdę wspaniałe. A dlaczego Paweł mówi, że nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej? Dlatego, że kiedyś takie zdanie ktoś mi powiedział, które mi się bardzo podoba i jest ono prawdziwe. Ewangelia niezwiastowana jest bezużyteczna. Ewangelia niezwiastowana jest bezużyteczna. Kochani, czy ta księga, zapytam was, czy ta księga jest mocą?
Jest.
Podzielone.
Jej treść.
Powiem tak. Moim zdaniem ta księga sama w sobie może nie jest mocą. Ona zaczyna mocy nabierać w tym momencie, kiedy jest czytana, kiedy jest zwiastowana, kiedy jest mówiona. To jest tak, jakbyś miał, nie wiem, baterię czy cokolwiek i możesz jej użyć. Ale bateria może równie dobrze się rozładować i nie być nigdy użyta. Podobnie jest dziesiątki Biblii, które gdzieś tam, czy setki, które gdzieś tam u nas są, na przykład mamy jeszcze w paczkach Nowy Testament, i one leżą. I pomimo wszystko tam ta moc, można powiedzieć, nie działa. Zaczyna to działać w momencie, kiedy mówimy, drodzy bracia i siostry, amen, zaczyna to działać. Ona jest mocą Bożą. A więc w momencie, kiedy zaczynasz mówić, opowiadać Ewangelię do ludzi, którzy jej nie słyszeli, albo nawet którzy słyszeli, zaczynasz ogłaszać Ewangelię, wtedy ta moc się wyzwala. Nie że sama księga jest mocą, samo wydanie, albo to, że nawet ty wiesz w swoim sercu, masz ją może w telefonie komórkowym, bo dzisiaj może być w telefonie komórkowym, w iPadzie, czy tam jeszcze, nie wiem, w czym, czego nawet nie wiem. Ewangelia ma moc w momencie, kiedy zaczyna być ogłaszana. W momencie, kiedy otwierasz swoje usta do kogoś, zaczyna działać moc Boża. I co wam chcę drodzy powiedzieć? Mianowicie to, że to wczoraj również było ciekawie powiedziane i ja w to wierzę, że Bóg powołał do głoszenia Ewangelii wszystkich. Ewangelia nie powinna być głoszona tylko przeze mnie, przez pastora czy przez jakichś ewangelistów, ale ciebie i ciebie, każdego, który pozna Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że gdziekolwiek pójdziesz, do kogokolwiek będziesz mówił, opowiadał Ewangelię, tą Ewangelię. Oraz powiemy, na czym polega Ewangelia. Kiedy będziesz mówił o tym, wtedy uwalniana jest moc Boża. I moc Boża wchodzi do życia tego człowieka. Amen. Czy tak się dzieje? Ewangelia zwiastowana. Podobał mi się wczoraj przykład pewien, który spróbuję go powtórzyć. Tomek opowiadał, brat Tomek Kmiecik, zresztą nasz przyjaciel, jeździliśmy z żoną jeszcze na organizacje namiotowe, z nim jego żoną jeszcze nawet w Lubartowie, nie pamiętam, on chyba też był w Lubartowie, nie pamiętam, mieliśmy taki wspólny zespół, to było wiele, ponad 20 lat temu, 25 chyba nawet, czy więcej. W każdym razie brat Tomek opowiadał, że pojechał dzielić się Ewangelią do więzienia i tam w więzieniu jakimś i byli różni skazani, w tym więzieniu siedzieli i on dzieli się Ewangelią i tam gadają, nie zajmują się tym, mówi w pewnym momencie, mówi, on akurat ma wiarę, tak wcześniej powiedział jeszcze, modlitwy takiej szczególnej o pewne jakiś rodzaj schorzeń, mianowicie okręgosłup, pochodne tego jakieś tam, gdzie nogi są trochę krótsze, bo sam był uzdrowiony na to. I mówi tak, no może ktoś potrzebuje jakiegoś uzdrowienia, jakiegoś cudu, chciał tak jakby ich zachęcić. I nagle, mówi, wychodzi jakiś taki człowiek, czy tak wytatuowany jakiś.
Ja mam krótszą nogę, bo co?
I mówi, i on wtedy mówi, panie, co ja powiedziałem? Co to się stało? Mówi, no posadził tego człowieka na krześle, jakiś tam tatuowany, patrzy. No mówi, a co się stało? Myślał, że tak może krzyczy w środku kręgosłup. Mówi, ja skoczyłem gdzieś tam po skoku, jeszcze noga złamana i źle się zrosła. Ja mam teraz krzywo. Mówi, o panie, co tam jest? I wygląda brat Tomek, kiedy posadził go na krześle, zaczął się modlić, bo chyba zamknął oczy. Ta noga po prostu ruszyła. Więźniowie stanęli naokoło, widzieli to. Noga była 2 cm krótsza, wyrównała się. Potem 20 osób przyjęło Pana Jezusa. Ale chcę wam powiedzieć, wiecie dobrze, gdyby była to moc Boża, która dotknęła tych ludzi, ale gdyby nie pojechał tam, gdyby nie otworzył swoich ust, nic by się nie stało. Amen? Nic by się nie stało. Chcę ci powiedzieć, że możesz mieć tą Ewangelię w swoim domu, możesz mieć 5 Biblii, możesz wiedzieć, jak ona działa, dopóki nie otwierasz swoich ust, by komuś o niej opowiedzieć, by nie opowiedzieć o tym, jak wielki jest Jezus, co może zrobić, to ta moc nie działa. A więc od ciebie to zależy. To jest ciekawe. Każdy z nas jakby tą moc generuje. Kiedy w momencie, kiedy wypowiadamy naszymi ustami, opowiadamy o Jezusie Chrystusie. A więc mówię, nie tylko ja. A więc ile tu jest osób na tej sali? Wszyscy możecie, gdziekolwiek pójdziecie, co więcej, powinniście mówić, opowiadać Ewangelię. Na czym polegała tajemnica rozwoju pierwszego kościoła? Że wszyscy, którzy się rozproszyli na skutek prześladowania, co robili? Opowiadali Ewangelię, tak? Między innymi Filip w Samarii, człowiek, który najpierw był człowiekiem do usługi przy stołach, chleb rozdzielał, czy jakieś inne rzeczy, a potem już nazwany jest ewangelistą ten człowiek, bo opowiadał Ewangelię. A więc Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I kochani, jaka jest sedno Ewangelii? Też chciałbym o tym jeszcze pokrótce powiedzieć, że Ewangelia, na czym ona polega? Pan Jezus mówi, czytaliśmy, idźcie Ewangelię i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, czytałem. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. To jest sedno. Trzeba uwierzyć. Następnie mówiłem o ślubie. Mówiłem o ślubie, że chrzest jest jak pogrzeb starego człowieka, starego życia, ale też jak ślub. Bóg nie chce, by żyć z nim na kocie łapę czy w konkubinacie, że w każdej chwili mogę odejść. W razie czego to ja nie jestem jednak z nich, prawda? W razie czego to droga wolna. Pan Jezus nie zrobił czegoś takiego dla nas, że w razie czego. Nie ma w razie czego. A więc to jest sedno Ewangelii. W Dziejach Apostolskich czytamy jeszcze, kiedy byli ludzie poruszeni, co by czynić, mężowie bracia. Piotr powiedział, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da oszczyć. A więc istotną rzeczą Ewangelii jest upamiętanie, odwrócenie się od grzechu. Ale tu chcę powiedzieć jedną rzecz. Kiedy opowiadamy o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu, to, co tak bardzo dotyka mojego życia i o czym mówimy ostatnio, że namaszczenie, które było nad Jezusem Chrystusem, które było i które jest, ponieważ Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc kiedy opowiadasz Ewangelię, co robisz tak naprawdę? Kiedy opowiadasz Ewangelię, ogłaszasz to namaszczenie, które było nad Jezusem. A do czego Duch Pański namaścił Pana Jezusa? Przeczytam jeszcze raz w Ewangelii Łukasza, kiedy był w synagodze, czytał Księgę Izajasza i mówi tak Pan Jezus. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Miłościwy rok Pana to jest rok jubileuszowy. Rok umorzenia wszystkich długów, wypuszczenia wszystkich niewolników, powrotu do swojej rodziny, powrotu do swojej ziemi, do swojej własności. A więc kiedy ogłaszamy Ewangelię, tak naprawdę ogłaszamy wyrok Króla Królów i Pana Panów. Ogłaszamy ten wyrok, że zostałeś uniewinniony, że twoje więzy są rozwiązane. Ja chcę to powtórzyć. Kiedy głosisz Ewangelię, nie prosisz mocy ciemności, że może by sobie łaskawie poszły z czyjego życia, z twojego życia, czy z kogokolwiek, ale ogłaszasz to, co prawowicie Jezus Chrystus uczynił. Ogłaszasz to, że przychodzi mocniejszy od tego mocarza, który może miał ten zamek czy tą zbroję. Tak mówi Słowo Boże, że kiedy mocarz strzeże swojego zamku czy zbroi, polega na nim, ale gdy przychodzi mocniejszy, to zabiera mu to. Mesjasz jest tym mocniejszym i ogłaszasz to. I na pewno Ewangelia nie jest tym, że mówimy ludziom, wiesz, musisz przestać po prostu robić i być, żyć inaczej. Ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą. Słowo Ewangelii rozwiązuje ludzi z grzechu. Ale tutaj, kochani, chciałbym coś bardzo ważnego powiedzieć dalej. To, co dotyczy właśnie Ewangelii. Ewangelia nie przynosi potępienia. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wiersz 11, czytamy tam tak. Może przeczytajmy zresztą od pierwszego wiersza do 11. Strona 1147. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, czemu to kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie? A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni go usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta w środku. Jezus podniósł się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona powiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. To jest ciekawe, bo była to kobieta, która na jawnym cudzołóstwie została przepełniona, przyłapana, przez ludzi została wszystkich potępiona, oskarżona, chcieli ją kamienować. Był to grzech jawny. Tak sobie myślę, zastanawiam się, że wtedy jeszcze nie było internetu. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, ale być może, że ci wszyscy ludzie, którzy ją oskarżali, grzeszyli w inny sposób, tylko niejawny. Dzisiaj wielu ludzi na przykład może grzeszyć w sposób niejawny. Mogą cudzołożyć swoimi oczami. Na przykład Pan Jezus mówi, że cudzołoży również ten, kto pożądliwie patrzy na niewiastę. Można robić to niejawnie. Czyli jest tyle sposobów, mówię, internet, telewizja, telefon, komórka, co chcecie. W każdym razie nie wiemy, co Pan Jezus pisał na tym piasku. W każdym razie oni wiedzieli, co dotknęło to ich życia, i oni tej kobiety nie mieli prawa potępić, nie mieli prawa rzucić kamieniem. Wiem jedno, Pan Jezus zmienił życie tej kobiety. Powiedział: nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Na czym polega Ewangelia? Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, albo inaczej, Jezus Chrystus ciebie znajduje, w jakimkolwiek byś nie był, nie była w stanie, cokolwiek by nie było w historii twojego życia, jeśli przychodzisz do Niego szczerze, to słyszysz słowa: ja cię nie potępiam. Czy to nie cudowne? Pomyślcie o tym. Nawet jeśli to jest grzech jawny, grzech straszny, który nawet ludzie potępiają, społeczeństwo, Jezus mówi: ja cię nie potępiam. Chwała Bogu. I to możemy ogłaszać. Czy to nie jest cudowne? Amen. Chwała Bogu. Ale na tym nie koniec. Pan Jezus mówi dalej jeszcze jedną rzecz. Idź i odtąd już nie grzesz. Wiecie co? Myślę, że jest pewnego rodzaju fałszywa Ewangelia, czy przekręcona Ewangelia, jeśli może nikt jej tak wprost nie głosi. Ale taka, no gdzieś tam takie rozumienie, że Pan Jezus no, nikogo nie potępia. Po prostu kiedy do Niego przychodzisz, to Cię akceptuje. Odchodzisz do Niego i dalej sobie żyjesz takim samym życiem. To nie jest Ewangelia. Wczoraj mówił o tym brat Tomek, ale o tym mówi Biblia, że człowiek, który spotyka się z Jezusem, jego życie się zmienia. Człowiek nie zostaje taki sam. Często jest to nawet potwierdzone poprzez zmianę imienia. Abram na Abraham, prawda? Piotr, który wcześniej nazywał się Szymonem i tak dalej. A więc życie człowieka się zmienia. A więc kiedy przychodzi do Jezusa Chrystusa, moc Boża jest w stanie wyrwać cię z królestwa ciemności i namaszczenie Mesjasza uwalnia cię z mocy grzechu. I to jest bardzo ważne. Gdyby człowiek sam po prostu mógł sobie przestać grzeszyć, sam mógł powiedzieć: ja już, dobra, podejmuję postanowienie, od jutra nie grzeszę, to nie byłaby potrzebna ofiara Mesjasza. Ale nie ma takiej możliwości, by człowiek sam swoimi dobrymi chęciami się wybawił. Ale kiedy spotykasz Jezusa Chrystusa, przyjmujesz moc Ewangelii do swojego życia, to ta Ewangelia daje ci moc do życia bez grzechu. I tu musisz wiedzieć, że kiedy Jezus mówi: nie potępiam cię, to mówi jednocześnie: idź i odtąd już nie grzesz. Pan Jezus nie mówił, to nie było zadanie niemożliwe dla tej kobiety. I słuchajcie, podobnie zupełnie jest w historii uzdrowienia człowieka chorego od 38 lat przy sadzawce, Betesda. Kiedy Pan Jezus go uzdrowił i spotkał go później, chociaż ten człowiek nie wiedział, kto go uzdrowił na początku, to później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz. aby ci się coś gorszego nie stało. A więc spotkanie z Jezusem, który czyni cud w naszym życiu, to nie jest tylko akceptacja. To nie jest, nie potępiam cię. Tak, nie potępiam cię, idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie stało. Nie każdy problem jest wynikiem grzechu, ale możemy tutaj domniemywać, że w tym przypadku, w życiu tego człowieka, problemem jego był grzech. Nie wiemy jaki. Słuchajcie, kiedy Pan Jezus mówi, idź i odtąd już nie grzesz, musimy wiedzieć, co Pan Jezus ma na myśli. Nie żyj tym samym życiem, którym żyłeś do tej pory. Nie rób tego samego. To nie chodzi o to, że od jutra będziesz już całkowicie doskonały, nieskazitelny. Myślę, że trudno by podjąć takie wyznanie, ale jeśli ktoś na przykład był złodziejem, lubił to robić i Pan Jezus się z tego uwolnił, to od jutra przestaniesz to robić. Jeżeli ktoś cudzołożył, Pan Jezus się z tego uwolnił, to od jutra, czy od dzisiaj, przestaniesz to robić. I tak dalej. Są różne rzeczy. Tu chodzi o ten konkretny grzech, o ten konkretny styl życia, z życia tego świata, życia w królestwie ciemności. Spotkałeś się ze mną? Dobrze, ja cię nie potępiam, ale idź i odtąd już nie grzesz. I to jest Ewangelia, bracia i siostry, prawdziwa Ewangelia. Wiecie, że list do Galacjan mówi, że jeśli by ktoś dał głosił odmienną Ewangelię o tej, niech będzie przeklęty. Ja myślę, że dzisiaj taka Ewangelia gdzieś ona się próbuje wcisnąć. Na przykład kościoły, które akceptują jakieś rzeczy niemoralne. Kościoły, gdzie no, duchownymi mogą być geje, czy homoseksualiści, czy które mówią, że możesz sobie żyć jak po prostu chcesz. Zresztą Biblia mówi o tym, że już kiedyś była nauka Nikolaitów. Ja mówiłem na ten temat. Bóg w jednym z listów mówi, że masz na swoją obronę to, że nienawidzisz nauki Nikolaitów, którą ja nienawidzę. Ta nauka polegała na tym, że mówili o tym, że życie seksualne człowieka nie ma wpływu na zbawienie. Jest to nieprawda. Bóg czegoś takiego nienawidzi. Bóg mówi, daję ci moc, wyrywam cię z królestwa ciemności, nie wracaj tam więcej. Nie wracaj tam więcej. Powiem tak, są ludzie na przykład, którzy zostali wyrwani z jakiegoś państwa. Nie wiem, jak to będzie, nie chcę tutaj podawać, ale czy to będzie Białoruś, czy jakieś inne państwo. Niektórzy nie chcą się wyrwać z jakiegoś państwa i oni mogą potem tam wrócić dobrowolnie. No na przykład są prześladowani ludzie, czy gdzieś tam Iran, czy inne rzeczy. I zostaje wyrwani. Może ten człowiek tam wrócić. Tak samo każdy człowiek wyrwany z królestwa ciemności może tam wrócić, jeśli chce. Ale ja nie chcę tam wracać. Czy chcecie tam wracać?
Nie.
Amen. Nie ma po co tam wracać. A więc Jezus mówi, idź i odtąd już nie grzesz. A więc jest to prawdziwa Ewangelia, którą musimy głosić. I chcę wam powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że niektórzy ludzie, niektórzy z nas, może niektórzy z was, nie mają zielonego pojęcia, czym jest modlitwa o samego siebie, czym jest bój modlitwy o swoją duszę, o swoje własne zbawienie, o swoje bycie przed Bogiem. Co mam na myśli? Mam na myśli czasami, że chodzenie w świętości, chodzenie w wolności, w uzdrowieniu, w światłości wymaga od nas boju. Wymaga głoszenia Ewangelii samemu sobie, modlenia się do Ewangelią. Podam przykład w tej chwili, też wczoraj usłyszałem, ja już to słyszałem wcześniej, ale bardzo mi się podobał przykład uzdrowienia Tomka, też brata Tomka Kmiecika. W sumie mamy podobne przykłady, ale Tomek Kmiecik mówił, że chorował na przepuklinę kręgosłupa między tam jakimiś dwoma kręgami. Mówił, na czym to polega, że tam jakaś tam poduszka się wysuwa, kto wiedział, to ta przepuklina powoduje potworny ból. Potworny ból, że gdzieś tam już noga boli. I powiedział, że poszedł do lekarza w pewnym momencie, jakiegoś tam ordynatora i ten mówi człowiek, a obejrzał go, wie pan, a to jak panu ból dojdzie już tak do stopy, mówi to, wie pan, a to pan nie jest tutaj, pan jest szczupły, to będzie się dobrze kroiło, to pana tutaj pokroimy i pana zaparujemy, to nie jest nic takiego tam. Tomek mówi, co? I dziękuję bardzo. Poszedł do domu, mówi, zaczął wertować Boże Słowo. Mówi, że nie mógł wysiedzieć dłużej niż 3-4 minuty, nie mógł siedzieć w samochodzie. Było to bardzo dokuczliwe. Mówi, zaczął wertować Boże Słowo. Zobaczyć, patrzeć, co ono mówi. I zaczął w każdym razie modlić się sam o siebie. Zaczął, mówi, kładł ręki czy na głowę, czy na kręgosłup. Nakazywał w imieniu Jezusa, aby te kręgi były uzdrowione, aby te poduszki tam się zarosły. Przemawiał do nich w imieniu Jezusa. Ogłaszał nad nimi Boże Słowo, Ewangelię. I on jest, przypominam, czynił to ile? 8 miesięcy, tak? Przez 8 miesięcy to robił. 8 miesięcy, słuchajcie. I potem i pewnego dnia się budzi, czy tam wstaje rano, mówi, o, dobrze się dzisiaj czuję, nic mnie nie boli. Jeden dzień minął, drugi dzień minął, trzeci dzień minął, tydzień minął. A wczoraj, mówi, minęło 10 lat. Został uzdrowiony. Został uzdrowiony. Ciekawie powiedział, nie poszedł do jednego pastora czy do drugiego, pomóc się o mnie, połóż na mnie rękę, albo pomodlił się, a powiedział, o niestety, nic się nie stało, pewnie nie działa. Lubię takie świadectwa, bo to są świadectwa wiary, bracia i siostry. Ale chcę wam powiedzieć, że podobnie może być z uzdrowieniem naszej duszy, czy z byciem wyrwanym od grzechu, czy zwycięstwem w jakiejś dziedzinie. Słuchajcie, ja wiem, o czym mówię. Ja podobne uzdrowienia, może nie 8 miesięcy, ale bywało, żeśmy gdzieś tam na łóżku śpiewali psalm 27, będąc gdzieś tam w chorobie, byliśmy uzdrowieni, ja czy Danusia, czy oboje. Ale chcę wam powiedzieć, że po moim nawróceniu, przez, nie wiem, już nie pamiętam w tej chwili, kilka miesięcy czy pół roku, walczyłem z pewnymi myślami, które mnie szatan atakował. Ja wiem, co to znaczy, kiedyś 100 razy na minutę diabeł próbuje cię zniszczyć jakimiś myślami. To nie jest teoria dla mnie, drodzy bracia i siostry. Nie chodziłem, nie latałem od pastora do pastora i mówiłem, o, co to się dzieje, ja już chyba koniec ze mną. Było tak, że kiedyś jako młody wierzący człowiek no po prostu niewłaściwie modliłem się o uwolnienie pewnej osoby. Albo może nie stałem mocno w wierze. I potem po prostu diabeł w pewien sposób mnie atakował, dotknął mnie pewnymi myślami, pewnym lękiem. I była taka modlitwa, o którą modlił się o mnie pastor Milewski. I z jednej strony poczułem, że zostałem, słuchajcie, uwolniony. Poczułem to bardzo fizycznie, ale potem, pomimo wszystko, gdzieś ten lęk tam się gdzieś czaił. Ja wiem, co to znaczy nie spać połowę nocy i mówić cały czas, jestem uwolniony, Jezus Chrystus jest moim Panem, jestem uwolniony od lęku. Ja wiem, co to znaczy. I co się stało? Wiecie, co jest? Jestem uwolniony od lęku. Chwała Bogu. Ja wiem dzisiaj, ja wiem, co ja mówię, że dzisiaj, kiedy ja idę, to diabeł się boi tam, gdzie ja idę. Dlatego, że ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie. Jest mocniejszy. To jest ten, który może zabrać te wszystkie łupy. Bracia i siostry, ale to było gdzieś w bólach. To się rodziło w bólach. Ja wiem, co to znaczy. Ale chcę powiedzieć wam jeszcze jedno. Może być tak, że rzeczywiście ciebie, czy mnie, czy człowieka drążą pewne pokusy. Czy zbawienie, czy spotkanie z Jezusem oznacza, że raz na zawsze przestaniesz być kuszony? Powiedzcie mi, czy to oznacza Ewangelia? Nie. To jest, to jeżeli bym ci powiedział, że pomodlę się dzisiaj o ciebie i już do końca życia nie będziesz miał żadnych pokus. Że jak dzisiaj to wyjdziesz na to miejsce, to pomodlimy się, nigdy cię już nic nie będzie kusiło. Nie będziesz miał żadnych problemów. Tylko to będzie nieprawda. Skoro Pan Jezus był kuszony, Pan Jezus był wodzony w mocy ducha, dopóki tutaj jesteśmy, możemy mieć różne próby i pokusy. Więc pytanie, bracie i siostro, bo niektórzy nie mają zielonego pojęcia, jak walczyć z pokusą. Czy z różnymi problemami. Dlaczego miałbyś, jeżeli ci przychodzi jakaś myśl, jakiś obraz, jakieś pragnienie, czy cokolwiek, dlaczego nie miałbyś wyznawać Ewangelii nad samym sobą? Na przykład mówić to, co jest napisane. Umarłem dla grzechu, a żyję dla sprawiedliwości w Chrystusie Jezusie. I ogłaszać to nad samym sobą. Ogłaszać, moje życie należy do Jezusa Chrystusa. Moje wszystkie członki, moje ręce, moje oczy, moje ciało poświęcam Jezusowi jako orę sprawiedliwości. Dlaczego nie miałbyś wziąć Bożego Słowa i mówić to 100 razy na minutę? Ja to robiłem przez parę miesięcy. Czy lepiej się poddać, czy lepiej powiedzieć, aha, no chce mi się tam coś, chce mi się, no muszę zapalić, No muszę wypić, albo muszę to powiedzieć, albo coś jeszcze muszę zrobić. Albo widocznie tak, może sam się o mnie ten pastor pomogli, może ta Ewangelia taka nie do końca. To jest Twoje życie, masz Ewangelię. Ewangelia jest mocą Bożą. Ewangelia, która wchodzi w życie człowieka, ona tak samo wchodzi w moje życie. Tak samo, kiedy Tomek ogłaszał to nad, brat Tomek, nad swoją chorobą. Tak samo możesz ogłaszać nad swoją pokusą. Wziąć i ogłaszać. Halleluja. A więc to jest cudowne, że mamy, drodzy, moc Bożą. Ale chcę wam powiedzieć, że ta moc Boża nie zawsze będzie dla nas przyjemna. Czy w ogóle dla ludzi nie będzie przyjemna. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus nigdy nie obiecywał, że ta moc spowoduje, umocni jedność i jeszcze tak przyklepie to, co jest. Kiedy moc wchodzi, moc często powoduje jakieś zniszczenia. To tak jak woda na przykład, która gdzieś tam wpłynie i potem mróz chwyci, to ona często rozsadza. I moc Ewangelii, kiedy wchodzi do naszego życia, co robi? Przede wszystkim oddziela to, co jest dobre od tego, co jest złe. To, co jest z ciała od tego, co jest duchowe. To, co jest czyste od tego, co jest nieczyste. Usuwa wszelkie śmiecie. Usuwa wszelką ciemność. My żyjemy od urodzenia w takiej jakiejś szarości, w takim wszystkim. Ewangelia to rozszczepia, niszczy te rzeczy. A więc jeżeli jesteśmy zainteresowani, aby to życie tak było, to lepiej nie stykajmy się z Ewangelią. I życia, Ewangelia, która wejdzie w życie innych ludzi, również dokona takich samych zmian. Ona jest mocą Bożą. A więc to nie jest to, że to życie będzie jeszcze takie samo przyklepane. Jeśli ta Ewangelia wejdzie do jakiegoś społeczeństwa, rodziny czy miasta, to tylko to wszelkie problemy znikną i to taka jeszcze będzie takie ujednolicenie. Wprost przeciwnie. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Mateusz 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Ale podobnie mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 12:51. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem 5 w jednym domu będzie poróżnionych. 3 z dwoma, a 2 z trzema. To tak jak siekiera, kiedy uderza w polano, to przynosi rozdwojenie. Z mocą. Często to polano tak scyzoryczkiem sobie nie rozłupiesz, ale kiedy siekiera z mocą, to przychodzi rozdwojenie. I Ewangelia jest jak taka siekiera, słuchajcie, jak taka siekiera, która uderza i przynosi niestety, chwała Bogu, przynosi rozdwojenie. Ona nie może być inaczej. Nie może być inaczej. I wyobraźcie sobie, że kiedy Słowo Boże działa i jest głoszone w mocy, to ono przynosi z jednej strony błogosławieństwo, uwolnienie z mocy ciemności, uzdrowienie, ale też kłopoty, tak? I rozdwojenie. I tak samo cuda, które spowodowało głoszone Boże Słowo, które spowodowała Ewangelia. No i sięgnijmy do tych, o których tutaj żeśmy dzisiaj mówili. Ten człowiek, który został uzdrowiony przy sadzawce, od 38 lat chory, co się z nim stało? Czytamy, że Żydzi Pana Jezusa usilnie starali się go, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał swoim ojcem i czynił siebie równym Bogu. Po uzdrowieniu tego człowieka, który chorował od 38 lat, Żydzi tylko jedną rzecz zobaczyli. Cud był dla nich nieważny, ale że zrobił to w sabat. A więc nie było tak, że wszyscy ludzie nagle zrobili spotkanie modlitewne i wszyscy chwałę Bogu oddawali, tylko część ludzi odwróciła się. Było to rozdwojenie. I Coś cudownego tu jest, coś cudownego. Pan Jezus nazwał Boga własnym Ojcem. To, do czego dał nam prawo. Nauczył nas mówić Ojcze nasz. Żydzi tak się nie modlili, nie nazywali Boga swoim Ojcem. Za to chcieli Pana Jezusa zabić. A Pan Jezus go nazywał Boga własnym Ojcem. I kochani, dalej w Ewangelii też Jana, w 9 rozdziale. To jakiś problem? W Ewangelii Jana w 9 rozdziale. Kiedy był człowiek urodzony, ślepo narodzony. To jest piękny, ostatnio to czytałem. I tam czytamy, że człowiek, który był ślepo narodzony, Pan Jezus splunął na ziemię, uczynił ze swojej śliny błoto, pomazał jego oczy i kazał obmyć się w sadzawce, tak? I ten człowiek odzyskał wzrok. Ja sobie wyobrażam, że ten człowiek ślepo narodzony nie miał ukształtowanych do końca gałek ocznych. Ja znam takiego człowieka, znamy oboje, to jest taki niewidomy masażysta w Lublinie, Janek nazywa się. Też człowiek zresztą wierzący, charyzmatyczny katolik, kiedyś u mnie jakby masaż nie robił, to potem tak przykanie, poczytaj mi Biblię, czytaliśmy sobie Biblię. I on po prostu nie ma gałek ocznych, ten człowiek, ma okulary ciemne, nie ma wykształconych gałek ocznych. I kiedy Pan Jezus zrobił ten cud, myślę, że użył po prostu ziemi jako minerałów i własnej śliny, swojego DNA i nastąpiło stworzenie, nie jest to problem, Bóg może zrobić to również dzisiaj, nie dla niego problem. Wtedy coś takiego uczynił Bóg. Stworzył, jakby dostworzył to, co brakowało. Bo coś, co nie zdarza się na co dzień, nawet dzisiaj, chociaż zdarza się, jeśli te kości tam gdzieś się wydłużają, to też jest gdzieś stworzony kawałek kości. W każdym razie coś takiego nastąpiło. Ale ciekawa jest reakcja, co było później. 9 rozdział i wiersz 16 mówi. Na to niektórzy faryzeusze rzekli. Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. To jest ciekawy owoc. Moc Boża, chwała Boża i cud Boży nie spowodował takiego, że oni razem. To było jak znowu siekiera. Spowodowało to rozłam wśród nich. A więc nasze wyobrażenie nie może być takie, że kiedy mówimy Ewangelię, to no tak się kłopoty nasze skończą i będzie tak wszystko fajnie i coraz więcej ludzi będzie o nas fajnie mówiło i tak. Jeżeli musimy sobie jasno powiedzieć, jeżeli tego chcemy, nie głośmy Ewangelii. Nie głoś Ewangelii, jeśli nie chcesz kłopotów. Jeśli chcesz żyć tym samym życiem, którym żyjesz, nie stykaj się z Ewangelią. Żyj tak, jak chcesz. Ale jeśli chcesz żyć blisko Boga, jeśli chcesz żyć w Królestwie Ciemności, nie chcesz żyć w Królestwie Ciemności, a chcesz żyć w Królestwie Światłości, musisz być przygotowany, że Ewangelia, która jest mocą Bożą, oddzieli cię od tej ciemności, ale też będą rozdwojenia, będą jakieś kłopoty. Ta moc, tak jak prąd, słuchajcie, kiedy następuje gdzieś tam przebicie, musi być zaizolowany. Ewangelia, czy prąd, czy Ewangelia jest mocą Bożą. Jest to moc, która przewyższa, kochani, wszystko. Kochani, jak powiedziałem, że wszędzie, gdzie jest głoszona Ewangelia, powoduje na rozdwojenie i powoduje problemy. Wczoraj jedno świadectwo mnie bardzo poruszyło na tym spotkaniu, które czegoś takiego wcześniej nie słyszałem. Nawet w Biblii właśnie o czymś takim może, no chociaż czytamy o tym. Brat Marek Włokiewicz, pastor z Lublina, opowiadał, że był ostatnio na konferencji misyjnej w Niemczech. Jeden z mówców na tej konferencji, człowiek, który tam był, opowiadał rzecz, którą widział, którą uczestniczył, którą dotykał. Mianowicie był na jakimś nabożeństwie chrześcijańskim, prawdopodobnie w Iranie, czy w krajach Bliskiego Wschodu. Mówiła była o tym, że na chrześcijan zagięty jest Paweł przez ludzi ze świata islamu. I ten na tym nabożeństwie gdzieś tam siedział i pastor przemawiał i nagle otwierają się drzwi, wpadło czterech ludzi, jakichś islamistów i w ciągu kilku sekund głowa pastora została odcięta i turlała się gdzieś tam po podłodze. Został ścięty po prostu na jego oczach. Gdyby ten człowiek stał wtedy za kazalnicą, to prawdopodobnie ten człowiek by jakby zginął. Więc chyba spowodowała to Ewangelia. Spowodowała rozwojenie, spowodowała takie rzeczy. Więc tym bardziej, bracia i siostry, musimy dziękować Bogu, że to, co my mamy, to jest po prostu, mówiąc, nie wiem, jakimś językiem filmu, bo jesteśmy jak u Pana Boga za piecem. Tu jeszcze jest spokojne miejsce, jest prawo, mamy prawo się spotykać, mamy prawo marsz zorganizować, nikt nam nie przeszkadza. To, że ktoś nam powie, a to są chyba tam sekciarze, to wiecie, wiecie co to jest? To jest nic po prostu. To jest, jak to nam się mówi, niki, to jest nic. Nikt nie przychodzi, nikt nas nie obrzuca. Powinniśmy dziękować każdego dnia, że nie musisz płacić takiej ceny, że ja i ty, my nie musimy płacić takiej ceny. Ale nie wiemy, jak długo tak będzie. Ja myślę, że dzisiaj też będziemy się modlić, wierzę, że będziemy się modlić też o nasz kraj. Zbliża się to euro. Nie, wygraną piłkarzy. O to, żeby, chociaż możemy, jak chcecie, ale przede wszystkim o to, by pokój był. Żeby właśnie żadne akty terroryzmu w Polsce nie miały miejsca, ponieważ to też jest możliwe. A więc, kochani, kiedy będziemy się dzisiaj modlić, ja chcę znowu wrócić do jednego fragmentu, który mówiliśmy chyba 2 tygodnie temu, z listu do Efezjan. Aby Bóg oświecił oczy serca waszego, byście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której jest powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego. To jest pierwszy rozdział i wiersz 19 listu do Efezjan. Oto modlił się Paweł o Efezjan, aby Bóg oświecił ich oczy i serca, aby wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas. I chcę wam teraz powiedzieć konkretnie. Módlmy się dzisiaj, by Bóg oświecił oczy naszego serca, jak nadzwyczajna. Ta moc konkretna jest w Ewangelii. Drogi bracie, droga siostro, ta moc jest na tym miejscu. Ona dzisiaj objawia się, jest tutaj na tym miejscu. Dotyka się twojego życia. Ta moc może być wyzwolona przez ciebie. Możesz tą moc aktywować, kiedy mówisz ludziom Ewangelię. Opowiadasz im po prostu, kim jest Mesjasz. Opowiadasz im, że to jest ten, który jest mocniejszy. Nie musisz być wykształcony, ale wystarczy, że komuś powiedziesz, spotkałem kogoś, kto jest mocniejszy. Mesjasza, który zbawił mnie z moich grzechów. Wyrwał mnie z mocy ciemności. Może to również uczynić w twoim życiu. Nieważne, jakie są twoje problemy, ale On jest mocniejszy niż wszystkie twoje problemy, niż wszystkie więzy, w których żyjesz, niż wszystkie twoje grzechy. Ogłaszam rozwiązanie. Jeśli chcesz, przyjmij Go. Przyjmij nowe życie. I to wszystko. I zobaczysz, co się wtedy dzieje. Możesz powiedzieć również, że Mesjasz jest ten, który przynosi uzdrowienie. Dlaczego nie miałbyś również, kiedy pójdziesz do swojego sąsiada, do swojej rodziny, powiedzieć, jeśli potrzebujesz uzdrowienia, Bóg jest tym, który cię uzdrawia. Nikt z nas nie ma tej mocy. Ale możesz, dlaczego nie miałbyś się modlić o uzdrowienie, nawet położyć rękę na tego człowieka? Bo tak mówi Słowo Boże, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I wierzę, że Bóg w szczególny sposób potwierdza swoje słowo właśnie na zewnątrz. W Kościele, ale też na zewnątrz. Tam te znaki szczególnie działają, ale w tym momencie, kiedy mówimy o Ewangelii, a więc jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy. Będziemy się modlić. Powstańmy, drodzy bracia i siostry. I chciałbym, byśmy w tej modlitwie, każdy z nas mógł dzisiaj, po to tu jesteśmy, byśmy mogli spotkać się z Bogiem. Jesteśmy na tym miejscu, aby spotkać się z Bogiem, by przyjąć Jego dotknięcie, aby Jego moc weszła do naszego życia. I teraz modlimy się, aby Bóg oświecił oczy naszego serca, każdego tutaj z nas, jak nadzwyczajna jest Jego mocy, wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy. Niech Bóg otworzy nasze oczy na to, czym jest Ewangelia i jaka jest jej moc. Halleluja. O Kamala Misiolo Majmelo Wiliponos. Panie, uwielbiamy Ci. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś, Panie, na tę ziemię. Przyszedłeś, Panie, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci, Panie, że objawiłeś samego siebie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przyszedłeś i objawiłeś się, aby zniweczyć dzieła diabelskie, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że za moc Twojej Ewangelii, która wyrwała nas z królestwa ciemności, przeniosła do królestwa światłości. Dziękujemy, że ta moc jest również aktywna dzisiaj, jest ważna dzisiaj. Dziękujemy Ci, cudowny Panie Jezu, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Panie, modlę się dzisiaj o każdego brata, o każdą siostrę w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, i o każdego z nas, aby się świecił oczy naszego serca, jak nadzwyczajna jest wielkość Twojej mocy, która wobec nas, Panie. Panie, która jest w Ewangelii, Panie. Panie, modlimy się. Chcemy Ci oddać nasze usta, Panie, dla Ewangelii, Panie cudowny. Chcemy oddać, Panie, Tobie nasze usta cudowne.